Na dnie Atlantyku spoczął symbol nowoczesności i ludzkiej pychy, ale wraz z tą katastrofą zatonęła miłość, która przekraczała społeczne granice. Zabieramy Państwa w podróż statkiem marzeń, prawdziwym cudem techniki i ludzkiej myśli. W Państwie Filozofów film Jamesa Camerona z 1997 roku Titanic. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
Witam państwa.
Cytat. Nawet sam Bóg nie zdoła zatopić tego statku. Jest noc z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Jesteśmy już ponad 100 lat od początków rewolucji przemysłowej. Człowiek uwierzył, zdaje się, że dzięki technice jest w stanie wznieść się ponad natury. Czy wraz z Titanikiem to nie wiara w postęp?
I tak, i nie. Bo z jednej strony Titanik i katastrofa Titanika jest rzeczywiście symboliczna. Jeszcze chyba bardziej robi wrażenie fakt, że dużo osób w momencie, kiedy Titanik tonął, nie mógł uwierzyć, że coś takiego się dzieje. Dobrze wiemy, że górne pokłady bawiły się jeszcze długo po wieści, że Titanik zderzył się z górą lodową. Natomiast tu w zasadzie mówimy o micie. I żeby zrozumieć Titanika, my musimy sięgnąć najpierw po Rolanda Bartha. Bo Roland Barthes zauważył, że cała rzeczywistość jest mitotwórcza, przy czym pojawiają się mity długotrwałe, mity nośne, mity, które są przekazywane prawie z pokolenia na pokolenie i które mają znaczenie, bo można powiedzieć precyzyjnie pokazują nam coś, co poza tą strukturą mitu by nie istniało. I wydaje mi się, że Titanic właśnie dlatego jest taki dla nas ważny, tak fascynuje, wracają do niego osoby piszące, mamy właśnie różnego rodzaju filmy, no tutaj ten Jamesa Camerona jest chyba najbardziej nośny, ale dlaczego? Bo właśnie on też tworzy kolejny mit. Więc fenomen Titanica to przede wszystkim fenomen pewnego mitu.
Dobrze, jak taki mit się rodzi w takim razie? Już nawet niekoniecznie, jeśli chodzi o Titanica, pytam. Bo gdyby Titanic nie zatonął, to rozumiem, że mit Titanica by się nie narodził.
Tak,
byłby
to
jednym
raz
z transatlantyków, który przemierza trasę z Europy do Nowego Jorku.
Tak, i dzisiaj może byłby muzeum, może byłby zezłomowany. Tutaj różne mogły być jego koleje losu. Natomiast z drugiej strony oczywiście dużo było katastrof, które mogłyby stać się takim symbolem czy znakiem zapytania, czy technologia, czy wiara w technikę jest dla człowieka taka dobra. Titanic wygrał z tych różnych katastrof, które doświadczył człowiek na przełomie XIX i XX wieku, właśnie dlatego, że jest najbardziej mitotwórczy. Bo jak się przyjrzymy, to z jednej strony mamy tutaj cały dyskurs dotyczący klas społecznych. Bo to, co jest ważne, to to, że Titanic na swoim pokładzie miał tak naprawdę różnych ludzi, więc to jest opowieść o klasach społecznych. Titanic wygrał, ponieważ to jest też piękna opowieść o nostalgii. To jest jeszcze ten moment, kiedy, tak jak to opisywał Thorstein Veblen, ta klasa próżniacza bawi się dobrze i charakterystyczne, że ludzie właśnie nie mogli uwierzyć w tą katastrofę, że ona jakby przekraczała racjonalność tamtejszego społeczeństwa, kultury zachodniej. No bo już nawet po katastrofie, gdy tych rozbitków zebrano z morza, gdy oni dotarli do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku, też witano z takim wielkim szokiem, co się stało. Bardziej przerażało chyba nie to, ile osób utonęło, ale to, jak mogła taka maszyna zostać pokonana przez naturę. No i oczywiście Titanic jest też wielką tajemnicą i tutaj jest ten trzeci poziom mitotwórczy, bo krążą po dziś dzień różne legendy. Cameron to bardzo dobrze wydobywa, koncentrując się na jednym szkicu i na jednym klejnocie. Ale te legendy dotyczące Titanica, ileż tam może być jakichś kosztowności, dzieł sztuki, bogactwa, będzie znowuż pobudzał, bo to jest takie symboliczne podejście do tego, co nazywamy albo luksusem, albo majętnością. Tutaj te perły, czy koronki, czy dzieła sztuki, one stanowią taki element pewnej aury, prawda? Bo żeby mit nam dobrze funkcjonował, on właśnie potrzebuje posiadać tą aurę, która będzie miała trochę tajemnicy, trochę będzie potrzebowała takiego wyjaśniania hermeneutycznego, jakiejś zagadkowości. On nie może być jednoznaczny, więc tutaj to wszystko mamy.
Zacząłem od pytania, czy wraz z Titanikiem ta niewiara w postęp, ale pojawiła się kategoria klasy próżniaczej. To zapytam, czy wraz z Titanikiem tonie dominacja klasy próżniaczej, nazwijmy to w ten sposób. To jest początek XX wieku, rok 1912, przypomnijmy. I tutaj też widzimy, że mamy tych bogatych arystokratów. Mamy też ludzi, którzy dorobili się i gdzieś do tej klasy aspirują. No i mamy tych z niższych pokładów oczywiście, którzy no, są zaproszeni na bal czy też na kolację w ramach maskotki.
Tak, i to co pokazuje Cameron jest chyba bardziej skomplikowane, bo Veblen, pisząc swoją teorię klasy próżniaczej, jest to książka, która pojawiła się pod koniec XIX wieku, przede wszystkim nam uświadamia taki rodzący się konsumpcjonizm. On tam opisuje, prawda, w jaki sposób ci, którzy na przykład wzbogacili się właśnie na tym wielkim przemyśle, spędzają czas, w jaki sposób produkuje kultura różnego rodzaju potrzeby, jak nakręca się spirala też konkurencyjności. No więc w tym sensie czasami czytając teorię klasy próżniaczej można przecierać oczy, że ta weblenowska analiza jest tak aktualna, zwłaszcza gdy pisze on o tym napędzającym się i takim czasami wręcz samonapędzającym się konkurencyjnym systemie. Natomiast w filmie Camerona sprawa jest bardziej skomplikowana, bo możemy zobaczyć, jak choćby buduje się historia Rose. Ona tak naprawdę jest dziewczyną, która musi wyjść za dobrze sytuowanego dla niej i dla jej rodziny noworysza, którego jedynym jakby walorem jest to, że ma po prostu pieniądze. I zarówno Rose, jak i jej matka traktują tego człowieka trochę z góry, trochę pogardliwie. On jest dla nich zbyt prosty, ale ma pieniądze. Czyli tutaj już widzimy, że najprawdopodobniej jest to zubożała arystokratyczna rodzina albo taka, która dorobiła się wcześniej pieniędzy, tylko straciła. Więc to jest takie kształtowanie klasowe, bardzo dynamiczne, gdzie te stare podziały zostają zastąpione jakimiś nowymi, które jednak kształtują się w sposób nie do końca, powiedziałabym, przewidywalny, prawda? Bo to jest to choćby ryzyko giełdy. Zresztą w dalszej części opowieści dowiemy się, że ten potencjalny narzeczony właśnie stracił bardzo dużo na giełdzie i potem popełnił samobójstwo. Więc to kim jest Rose klasowo, jest bardzo płynne i w tym znaczeniu mamy tu takie dotknięcie też współczesności, która się otwiera przed tymi ludźmi. Niby to jest początek XX wieku, ale stajemy wobec fenomenów, które będą maksymalizowały się i przyspieszały właśnie w drugiej połowie XX wieku, czy też współcześnie. Z innej strony mamy oczywiście Jacka, czyli ewidentnie człowieka, który jest tym migrantem zmierzającym do Stanów Zjednoczonych po szczęście.
Którego wiedzie kolejny mit.
Tak, właśnie. Także ten film, ta opowieść o Titaniku jest właśnie taka mitotwórcza, bo to jest ten mit Ameryki jako przestrzeni możliwości. Gdybyśmy wzięli do ręki inny tekst Uptona Sinclaira, że rzęzawisko, wtedy by się okazało, że ten mit nie jednego zwabił do Ameryki, tak naprawdę zabił, bo to, co robi Sinclair w swojej książce Grzęzawisko, a Sinclair był dziennikarzem i on tak naprawdę napisał swoją książkę jako efekt śledztwa dziennikarskiego. Zatrudnił się między innymi w rzeźniach w Chicago i on obserwował, co się dzieje właśnie z tymi Jackami, którzy docierają pełni nadziei z różnych stron świata, Europy, do Stanów Zjednoczonych, do tej ziemi obiecanej, gdzie tak naprawdę zachorowują się na śmierć, często, prawda, przymierają głodem, żyją w skrajnie nędznych, beznadziejnych warunkach, ale ciągle wierzą, że może im się uda, jak nie im, to ich dzieciom gdzieś odbić, prawda, zrealizować ten złoty sen. Mamy też u Sinclaira taką dużą przepaść klasową tych bogatych, którzy mają zasoby finansowe, no i tych robotników, migrantów, osób, które cały czas gdzieś są na obrzeżach tej rzeczywistości. No i w Titaniku to bardzo dobrze widać, bo Jack jest dla tej właśnie, nazwijmy to, klasy próżniaczej pewnego rodzaju zabaweczką. To jest aż nierealne, żeby Rose się w nim zakochała i w jakimś sensie z jednej strony Jack zdaje sobie sprawę z tego, a z drugiej strony też jest chyba jedyną osobą, która jako z zewnątrz widzi, co dzieje się tak naprawdę z tą dziewczyną. I tu jest ten fenomen takiego spojrzenia poza konwenansem świeżego, dzięki któremu jest w stanie ją wyrwać.
Czemu służy budowanie mitu? Kto na micie korzysta?
My wszyscy. Dla Rolanda Barthesa my wszyscy. I on pokazuje, że mity są bardzo różne, bo skoro rzeczywistość jest mitotwórcza, to w takim razie my cały czas w kontakcie z rzeczywistością wytwarzamy mit po to, żeby zrozumieć rzeczywistość. Dlatego on jest dla nas szalenie ważny. My dzięki temu możemy sobie z jednej strony poukładać na przykład historię, zrozumieć różne kulturowe wzorce. No i tutaj niewątpliwie Titanic nam to bardzo ładnie pokazuje. A z drugiej strony dzięki mitom my możemy też poradzić sobie sami ze sobą, bo Roland Barthes wskazuje na cały szereg mitów, które są bardzo indywidualne, bardzo takie intymne, gdzie my sami opowiadamy, kim my jesteśmy w stosunku do rzeczywistości, do świata, czy do drugiego człowieka i dzięki temu możemy założyć pewnego rodzaju, nie chcę powiedzieć, że maskę, ale jakiś filtr, gdzie prezentujemy się w określony sposób. Na przykład Roland Barthes mówi, popatrzmy, co robią aktorki. On się przygląda Grecie Garbo, Audrey Hepburn i pokazuje, że tak naprawdę dzięki mitom, jakie wytwarzają te kobiety, one mogą funkcjonować nie tylko jako aktorki, prawda? Tylko zaczynają być jeszcze dodatkowo kimś, budują swoją tożsamość, trochę w oparciu o ten wizerunek, tą rolę filmową, a trochę już wychodząc poza to, czyli jakby przejmują kontrolę nad swoim wizerunkiem, nad sobą wobec mediów czy widzów, którzy zaczynają utożsamiać je z rolami. No zresztą jak przyjrzymy się aktorom, którzy grali w Titaniku, no to bardzo długo Leonardo DiCaprio był Jackiem, prawda? Tutaj wyjście poza rolę było związane też z pewną nawet i odwagą sięgania po role, które mu na przykład ten wizerunek tego złotego chłopca w jakimś sposób miały zniszczyć. To jest też ciekawe, prawda, jak postrzegamy aktorów i postacie. Można powiedzieć, że nasze stare mózgi ewoluujące twarzą w twarz czasami nie są w stanie zrozumieć, że to nie Jack, tylko po prostu aktor, albo to nie Rose, tylko aktorka.
Kate Winslet. Do Titanica w Państwie Filozofów wracamy za moment. W Państwie Filozofów przypomnę film Titanic. Mówiliśmy trochę o micie jako takim. Mówiliśmy o klasie próżniaczej. Ja bym cały czas chciał wrócić do tej technologii, która tutaj też odgrywa olbrzymią rolę, bo to w końcu jest cud pływający. Statek marzeń. Niezatapialny, jak się wydaje. I ta technika zderza się z naturą i z tą naturą przegrywa. pycha kroczy przed upadkiem?
Albo inaczej, bo z jednej strony tak, możemy to interpretować, ale z drugiej strony Georg Simmel zwrócił uwagę na to, że zawsze jak mówimy o kulturze, to gdzieś w tyle czai się pojęcie natury i na odwrót, jak mówimy o naturze, to gdzieś tam czai się w naszym myśleniu kultura. I teraz dlaczego? Bo ona tak naprawdę, te dwie sfery, natury i kultury, są bardzo mocno zjednoczone w naszym życiu. Człowiek jest istotą hybrydalną, jakby to powiedział Plessner, dlatego ta kultura i natura są ze sobą nierozerwalnie związane. I jak przyjrzeć się tej opowieści Titanica, to z jednej strony mamy wręcz pychę, ale nie do końca, bo Titanic to jest pewien twór, dlatego może też mitotwórczy, dlatego symboliczny, bo jest takim efektem tego pędu, który zaczyna się w zasadzie już w XVIII stuleciu, XIX wiek, czyli wiek maszyny, wiek niezwykłych odkryć, niezwykłych osiągnięć, gdzie zaczyna być choćby maszyna na tyle rozwinięta i silniki na tyle, technologia się rozwija, że pojawiają się na przykład krosna mechaniczne, pojawia się fabryka z tym systemem, który będzie przede wszystkim zmierzał do coraz większej technologizacji.
To dobrze, to nie ma pychy, jest wiara w to, że my jesteśmy w stanie naturę okiełznać. Jakoś ją posiąść.
Tak, dokładnie. To jest ten chyba tutaj najważniejszy aspekt, prawda? Jeżeli się przyjrzymy, jak wiele wynalazków się pojawiło, to wtedy można się zastanowić, czy Titanic nie jest czasem nie tyle marzeniem, co konsekwencją całej pracy, jaką podejmowali inżynierowie, ale też inwestorzy, którzy po prostu wierzyli, że to jest coś, co daje nam możliwości jakiejś komunikacji, jakiegoś rozwoju. Tutaj Neil Postman w takiej książce W stronę XVIII stulecia zwrócił uwagę na to, że cała nauka w pewnym momencie nakierowana była na to, by rozwijać możliwości technologiczne, ponieważ technika została ujęta jako coś, co jest fundamentalne dla życia ludzkiego, prawda? Czyli tutaj ta rewolucja przede wszystkim polegała na tym, że coś, co zawsze było, czyli człowiek i różnego rodzaju mniej lub bardziej zaawansowana technologia, był człowiek z tym związany, ale w XIX wieku pojawia się taka wiara, taka idea, która pokazuje, że my w zasadzie bez techniki nie będziemy normalnie funkcjonować. Czyli to złączenie człowieka z technologią zostało dokonane w taki gruntowny sposób, pogłębiony sposób. Tu się okazało, że technologia jest tym, co nam daje wręcz normalne życie. I w tym sensie Titanic staje się wytworem swoich czasów, a równocześnie pokazuje nam kolejną rzecz, luksus. Bo im bardziej technika wchodziła w nasze życie i ten przełom XIX-wieczny, gdzie ona staje się dla nas czymś normalnym, naturalnym, oczywistym, będzie też oznaczało, że coś, co wcześniej byłoby luksusowe, przestaje być luksusowe. Ludzie zaczęli traktować luksus jako normę. I to widać po dziś dzień. Dlatego ten Titanic nie zatonął tak naprawdę. Być może dlatego on jest też takim mitem, bo jego luksus, czyli fakt, że on tak szybko mógł pokonać ocean i odległości, to, że był tak komfortowy, że był tak też połączony z lądem, no bo tam działał przecież telegraf i ta komunikacja była bardzo szybka. Struktura luksusowa, ona dlatego była taka porażająca, że zniknęła, zatonęła, że dała się pokonać właśnie tej naturze, tej górze lodowej. Jakżeż nie fair, że taka góra lodowa rozbiła to działanie człowieka. Ale i to znaczenie właśnie i szok wiąże się z tym, że przesunęły się jakby na granice naszego myślenia. Dla nas współcześnie, po Titaniku, prawda, normą stał się luksus.
No tak, ale też odnoszę wrażenie, że ten luksus, który stał się normą, on nie jest dostępny dla wszystkich. Że ten podział na pierwszą, drugą, trzecią klasę, czyli tych, którzy zapłacili najmniej za podróż statkiem za ocean, konsekwencją czego jest spanie w najgorszych warunkach, patrzą, mogą tylko sobie, nawet nie wiem, czy na ten luksus mogą popatrzeć, bo nie mają dostępu na pokłady zarezerwowane dla bogaczy.
No ale z drugiej strony, jak popatrzeć na współczesne na przykład samoloty, to też, prawda, ta klasa wyższa zostanie odgrodzona, zasłonięta kotarką i w cenie oczywiście wyższej mamy zupełnie inne warunki tego transportu, tego przelotu. No więc gdzieś ta struktura została. No, zmieniła się sama klasa, bo klasę już i status będą definiować pieniądze i to widać na Titaniku, ale ta klasa najuboższa w jakimś sensie też może z tego luksusu korzystać, no bo też bierze udział w tym transporcie. Arjun Appadurai, gdy ocenia wiek XX, pokazuje, że zmieniły się pewne proporcje, bo w tej chwili już w zasadzie każdy może polecieć. Oczywiście będzie to za inne pieniądze i w innych warunkach, prawda? Lot i za inne pieniądze kupiony bilet, ale sam fakt, że my jednak możemy wsiąść do tego samolotu, czy na ten prom, czy też do jakiegoś właśnie wycieczkowego statku, oznacza, że ten luksus tak się rozlał po społeczeństwie.
Zgoda.
Natomiast w Titaniku mamy niewątpliwie pokazany ten podział klasowy, no bo też pamiętajmy i to zgodnie zresztą z faktem, że ludzie z tych właśnie dolnych pokładów, co brzmi wręcz metaforycznie, ale właśnie ci najbiedniejsi, oni rzeczywiście nie mogli z jednej strony wychodzić na te górne pokłady, tam nie było komunikacji między nimi, no i gdy Titanik tonął, to były osoby, które od razu zostały odcięte od szalup. Tutaj też widać, że luksus oznacza nie tylko dobre życie, czy wygodne życie, ale możliwość przeżycia.
Czy nie uważa pani profesor, że Titanik to jest taki przykład trochę sytuacji, w której to narzędzie zaczyna przewyższać kontrolę twórcy?
Ale chyba do tego człowiek zmierza.
Zadaję to pytanie, nawiązując trochę do Gintera Andersa, który uważa, że człowiek stał się przestarzały wobec własnych wytworów.
Ale to chyba do tego zmierza cały czas. Tego się bali oczywiście XIX-wieczni romantycy, idealiści. Tutaj mamy bardzo dużo takiej krytyki, która właśnie pokazuje, że gdzie zniknie człowiek, gdzie człowiek będzie. Współcześnie też znajdziemy czy to jakichś neoludystów, czy jakichś innych myślicieli, filozofów, filozofki, którzy będą nas przestrzegać przed technologią, która nas może w pewnym momencie wchłonąć, pokonać. Natomiast wydaje mi się, że to jest właśnie ten naturalny proces, do którego człowiek zmierzał. No bo jeżeli stawiamy na technikę, potem technologię, jeżeli zaczynamy ją traktować jako taki cel sam w sobie, jeżeli przesuwamy pojęcie normy i zaczynamy traktować luksus jako coś, co jest normatywne, w tym momencie siłą rzeczy skazujemy się na coraz lepiej funkcjonującą maszynę. No jak do tego sztuczną inteligencję dodamy, no to mamy ten przerost
treści nad normą. To rzeczywiście możemy się poczuć przestarzali trochę.
Myślę, że tak. Nasze mózgi na pewno w pewnym momencie będą mocno przestarzałe, już nie będą w stanie konkurować ze sztuczną inteligencją. Natomiast jak to się skończy, czy na końcu nie czeka jakaś góra lodowa, to jest inna sprawa. Bo tu wrócę do tego, co Georg Simmel mówił o kulturze i naturze jako ciągle ze sobą zjednoczonych. My je tak sobie sztucznie oddzielamy, żeby pewnie uporządkować pewne rzeczy, czy lepiej się poczuć. Natomiast my jesteśmy częścią natury, jesteśmy naturą. Tylko naturą ubraną w technologię. Dlatego nie ma ucieczki tak naprawdę przed górą lodową. Ona tam sobie jest, na nas czeka. bo jesteśmy częścią tego świata. Więc tu cały chyba problem polega też na tym, że Titanic, chociaż utonął, to i tak jako symbol rozpoczął taką drogę właśnie alienacji. I to nie pomiędzy klasami, bo te klasy niższe robią wszystko, żeby wyjść wyżej. Klasy wyższe robią wszystko, żeby się utrzymać na tych swoich finansowych wyżynach.
Czyli alienacji między człowiekiem a naturą?
Tak, tak. Choćby kwestia prędkości, prawda? Titanic tym się miał chlubić.
Tak, oczywiście cała sprawa pobicia rekordu, jeśli chodzi o czas przepłynięcia i pokonania Atlantyku.
Tak, ale to jest szalenie ważne, no bo to jest z jednej strony przyczyna, jedna z wielu tej tragedii, ale z drugiej strony jakby pokazuje nieuniknioność samej tragedii. No bo jeżeli chcemy robić wszystko wbrew naturze, łamiąc cały czas zasady, jakie gdzieś tam może absurdalnie, może przypadkowo zostały, prawda, wytworzone w świecie, no to potem dochodzimy do takiego paradoksu. Gdzieś zapominamy też, że na przykład ewolucja jest ślepa, że jest takim ślepym przystosowaniem do natury, a my w tym naszym szaleństwie chcemy uporządkować świat. To trochę tak jak, prawda, w pewnym momencie zaczęto wchodzić do lasu i kombinować, jak ten las porządkować, prawda? Jak przycinać drzewa, pielęgnować, przesadzać, rozsadzać. Tak samo, prawda, zaczęto strzelać do zwierząt. Na zasadzie tu jest za dużo gatunków, załóżmy roślinożernych, tutaj drapieżników. No człowiek spojrzał na świat w taki kartezjański sposób, świat jako maszyna i teraz wydaje się niektórym po dziś dzień, że wystarczy dobrze te tryby naoliwić, zakonserwować i ta natura będzie sobie tak działała. A to, że mamy właśnie ślepy dobór, ewolucję, to, że cała przyroda jest strukturą bardzo też wrażliwą na jakąkolwiek ingerencję i jest całym systemem, prawda? Czyli to nie jest tak, że jedną rzecz zmienimy i nie będzie miała, na przykład wytniemy jedno drzewo i to nie będzie miało wpływu na ekosystem. Wszystko ma znaczenie, prawda? Bo to jest ten układ sieciowy. I ten Titanic jest trochę tak jak taki nóż, który wbiliśmy w przyrodę. No i potem się zdziwiliśmy, że coś nie działa. I zamiast wyciągnąć z tego wnioski, to my dalej, prawda, konstruujemy jeszcze większy, jeszcze bardziej, prawda, niesamowity twór technologiczny. Natomiast na koniec czeka, jeżeli nie góra lodowa, bo te zaczynają się topić właśnie przez naszą działalność coraz szybciej,
Czekałem, kiedy pojawi się góra lodowa, topniejąca góra lodowa jako symbol nadchodzącej katastrofy klimatycznej.
No i tak trochę ktoś uderzył w stół, to się odezwało to i owo.
Robimy krótką przerwę i do państwa filozofów wracam za moment. To po raz ostatni spotykamy się na jeszcze płynącym Titaniku, który powoli zbliża się do góry lodowej. Myślę, że państwo czekają na ten wątek filozoficznych opowieści o Titaniku, a tak naprawdę czekają państwo na opowieść o miłości
między
Jackiem a Rose.
Oh.
Jack mówi, kiedy nie masz nic do stracenia.
Ach.
I w pewnym momencie ma miłość. I ta strata boli.
Tak, tylko on jest konsekwentny. Dopóki nie miał niczego, to szalał. Natomiast jak się miłość pojawiła, no to on dla tej miłości zrobił wszystko. Czyli poświęcił swoje życie, żeby tylko ukochana przeżyła. No i tu oczywiście wszyscy zaczynamy płakać. Niektórzy widzowie nie chcieli przyjąć do wiadomości, że Jack zginął. W związku z tym pojawiło się pełno badań pokazujących, że może by się razem zmieścić na tym kawałku, już nie pamiętam czegoś, na czym dryfowała Rose. Natomiast myślę, że to jest jeden z takich piękniejszych tak naprawdę motywów, piękniejszych opowieści o miłości, bo zobaczmy, co się stało tak naprawdę. To, co jest tutaj najważniejsze w tej opowieści Jacka i Rose, to historia po Titaniku. Bo Jack dał Rose tak naprawdę ją samą. Ona była kobietą przytłoczoną, uwarunkowaną koszmarnie, manipulowaną. Matka tak naprawdę za pieniądze chciała ją sprzedać bogatemu kawalerowi, bo już widziała te pieniądze, którymi mogła rozporządzać. A Jack dał jej siłę na to, żeby ona była sobą. I cała historia, potem już Rose, która tak szybko jest, miga nam tylko na ekranie, ale ona jest najważniejsza, bo ona tłumaczy tą miłość. Bo jak rozmawiali Jack i Rose, to w pewnym momencie wyszło, że Rose by chciała nauczyć się jeździć konno, chciałaby poznawać świat. I co ona robi? Ona dokładnie to realizuje. Jest sobą, znajduje też miłość, no bo przecież to wnuczka jest jedną z głównych też bohaterek, która prowadzi tą swoją babcię przez to, ten powrót do Titanika. Więc Rose jakby doświadczyła wszystkiego tego, czego by nie miała, gdyby nie miłość Jacka. W tym sensie to jest opowieść o miłości chyba takiej najbardziej, powiedziałabym, ontologicznie spełnionej, czyli miłości, która jest symetryczna, daje. No bo Rose z kolei, co dała Jackowi? Dała mu podmiotowość. Ona nie patrzyła na niego przez pryzmat klasowości, przez pryzmat jego jakichś tam kulturowych niedoborów. Nie interesowało ją, czy on elegancko się ubiera, je, tańczy, tylko zobaczyła w nim człowieka.
I czyli to jest ta miłość, która rozsadza tę hierarchię społeczną, która na tym Titaniku panuje, tak?
Tak, i rozsadza też nasz egoizm, no bo gdy Sartre mówił, że miłość jest niemożliwa, jednak zakładał, że jesteśmy w jakimś sensie egoistami, którzy nie są w stanie otworzyć się na tyle na drugiego człowieka, żeby z nim być, po prostu być. A tutaj mamy to otwarcie bez próby zmiany, bez dyskusji, bez oceniania. No po prostu oni jakby spotkali się i zaakceptowali to, kim są i na tym zbudowali swoją miłość. Króciutko to trwało, ale pozostawiło ten ślad, który właśnie był potem takim motorem napędowym dla Rose.
Autentyczność Jacka i autentyczność tej miłości, można ją ustawić do konformizmu społecznego, czy też do pewnego konformizmu tej klasy próżniaczy jako przeciwieństwo?
W tej autentyczności jest właśnie taki duży ładunek niezależności od formy i próżniaczych, i innych. No bo każda kultura ma jakieś formy, jakieś zasady. Kiedy Rose schodzi, kiedy Jack ją sprowadza do swojego środowiska i zaczynają tańczyć, to ona też, prawda, przyjmuje pewien konwenans panujący w innej, prawda, strukturze kulturowej. Teraz możemy dyskutować, czy to była ucieczka, czy nie, ale mamy to otwarcie, to bycie po prostu wobec, bez oceniania. To jest taka piękna symetria tej relacji, więc w tym sensie będzie to poza konwencją, będzie poza tymi sztywnymi, narzucanymi przez poszczególne jednostki kulturowe normami, co daje tym ludziom właśnie takie możliwe bycie razem, czy dla siebie, czy wobec siebie. To jest takie współistnienie, które chyba w miłości jest najważniejsze.
Sartre traktował miłość chyba jako sprawę niemożliwą.
Dokładnie, no bo tu zawsze wolność będzie walczyła o to, żeby zachować siebie.
Erich Fromm traktował miłość jako akt wolności.
Właśnie, więc tutaj prędzej w tą stronę byśmy mogli pójść, bo rzeczywiście w jakimś sensie i jedno i drugie wyzwala się dzięki tej miłości. Bo ta historia Jacka też jest ciekawa. To, że on w ogóle zaczyna rysować, to, że on, prawda, odważa się też wyjść na górę i on wie, co go tam czeka, bo to nie jest głupi chłopak, czyli wie, że przekracza pewne już takie rubikony, które mogą się okazać dla niego niebezpieczne, niszczące, ale równocześnie, prawda, to wszystko transcenduje, przekracza.
To Jack się wyzwala ze swoich kompleksów związanych z istnieniem innego świata zupełnie, do którego on nie należy,
ja nie wiem,
a Rose się wyzwala z gorsetu.
Tak. Znaczy ja nie wiem, czy on miał kompleksy, ale na pewno wyzwala się z takiej pozycji niższości, jaką mu narzuciło społeczeństwo. Bo on był tym chłopakiem takim, który był cały czas marginalizowany i odważa się wyjść poza to, czy mimo tego wyjść, prawda? To jest właśnie ten element wyzwalający.
Czy dzisiaj istnieją Titaniki, które dzielą ludzi?
No pewnie, że tak. Niestety Titanic ciągle płynie. Z jednej strony to jest ten Titanic, który sunie po niebie w tej chwili, bo mamy bardzo dużo takich luksusowych, jakichś samolotów niezwykłych, gdzie potrafi obsługa cateringowa ściągać jakieś dania z drugiego końca świata. Więc ten Titanic płynie dalej po niebie. Z innej strony mamy cały czas podział klasowy. No przecież jak popatrzymy na dostęp do technologii, no to tu właśnie zaczyna się ten problem.
Że nie wszyscy do niej mają dostęp, tak?
Tak, tak. I jeżeli chodzi o udział w technologii, to z jednej strony mamy taki pozorny dostęp, bo w zasadzie każdy z nas może mieć telefon komórkowy, tylko nie każdy z nas będzie miał jakości czy też tej luksusowej obudowy, prawda? Czyli możemy mieć za niewielki koszt, ale możemy mieć też za parę tysięcy. I to luksusowe życie, ono z jednej strony jest niby na wyciągnięcie ręki, a tylko wystarczy mieć, nie wiem, podróbę albo tańszą markę, ale będziemy mieć prawie to samo, a z drugiej strony jest to piętno, bo w momencie, kiedy ktoś bardzo chce realizować te kulturowe normy, które teraz związane są z luksusem, chce pretendować do tej nowej klasy próżniaczej, może mieć ogromny problem. Myślę, że klasizm nie zniknął, tylko w zupełnie inny sposób się objawia. On będzie właśnie subtelnie zaznaczony metką, czy subtelnie będzie zaznaczony jakąś marką samochodu, odpowiednim modelem, prawda? Bo niektóre marki wypuszczają już takie tańsze, ale będą odpowiednie modele. To jest cała taka gra. Alain de Botton właśnie pisał w swojej książce Lęk o status, że my cały czas w zasadzie, jeżeli chcemy być dobrze postrzegani, musimy walczyć o to, żeby te pozory statusu albo jakieś symptomy statusu wysokiego posiadać. I łatwo je stracić, łatwo wejść w tą sferę takiego napiętnowania, bycia passé, czy bycia tym niewłaściwym w przedziale, do jakiego nas wrzuci.
Proszę pamiętać, kiedy nie masz nic, nie masz nic do stracenia. To tak na koniec, pani profesor, co tonie razem z Titanikiem?
No zadumałam się, bo z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że tonie pycha, ale nie. Człowiek dalej jest butny. Może chyba największy problem toną ci, którzy byli najubożsi, ci, którym nie udało się uciec z tych dolnych pokładów, czyli tonie przyzwoitość.
Kończymy, państwo filozofów. Profesor filozofii Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.